Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.
Za 28 minut będzie 9, to jest Rozmowa pod krawatem. Witam słuchaczy, witam internautów. Przemysław Szymańczyk, Jacek Bukianiec. A dziś naszym gościem jest były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, teraz senator niezrzeszony, który startował do Senatu z list Platformy Obywatelskiej. Panie senatorze, mam problem, przepraszam, że to powiem, ale statystyczny, jak pańską obecność na antenie zakwalifikować? Chodzi o sprawozdanie dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Mediów Narodowych. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam pana redaktora, dziękuję za tak profesjonalne przedstawienie mnie.
A pomoże mi pan?
Dawno nikt tak dobrze mnie nie przedstawił.
A pomoże mi
przypominając
pan
kampanię prezydencką.
To wydaje się z punktu widzenia życia politycznego i tempa życia politycznego w Polsce wieki całe, prawda?
To prawda, szczególnie, że jedni mówią, że 2 tygodnie w polityce to dużo, a inni mówią, że tydzień to już jest dużo. Ostatnie wydarzenia pokazują, że to drugie sformułowanie, że tydzień w polityce to dużo, mają chyba rację, bo to wszystko zmienia się z dnia na dzień.
Dziennikarze mówią, że godzina, szczególnie w mediach elektronicznych, to lata świetlne. No dobrze.
To prawda, ale Polskie Radio, a pan redaktor w szczególności w Szczecinie świetnie sobie radzicie.
W wywiadzie dla Grzegorza Jankowskiego mówi pan o tym, że dobrze czuje się pan z Platformą Obywatelską. To jest cytat z tego wywiadu przeprowadzonego dla Superstacji. Może nam to pan objaśnić?
Że dobrze się czuje w Senacie współpracując z Platformą Obywatelską?
Dobrze czuje się pan z Platformą Obywatelską. To jest cytat. W każdym razie taki jest opis wywiadu. Może pan nam to wyjaśnić?
To powtórzę jeszcze raz. Współpracuję z Platformą w Senacie. Dobrze z nimi mi się współpracuje w Senacie.
Mhm. A czy pan wpisuje się tym, co pan mówi, w ten podział właściwie w Polsce, który nastąpił na większości obszarów, na PiS i reszta w każdej sprawie?
Nie wiem, czy nazwałbym PiS i reszta, bo jednak scena polityczna jest bardzo mocno, jak pan redaktor wie, zróżnicowana. Ale faktycznie jest coś takiego, że budują się takie dwa bloki. Pytanie, czy dla polskiej polityki to dobrze, czy źle. To już jest rozmowa politologów na taką dłuższą dyskusję, być może w audycji wieczornej. Ale buduje się taki blok. Z jednej strony Jarosław Kaczyński, duży blok, który dziś nazywamy Zjednoczoną Prawicą. Skonstruowane bardzo sprawnie, bardzo ciekawie. Od Jarosława Gowina po pana ministra Ziobro, czy też nawet po Antoniego Macierewicza, który te ruchy prawicowe, czy nawet te narodowe jakby zagospodarował, a z drugiej strony Platforma Obywatelska i inne partie, być może też środowiska polityczne, które będą się budowały jako inny blok polityczny, drugi blok polityczny. Pytanie, czy to się stanie, to najbliższe wybory pokażą, wybory do struktur samorządu terytorialnego, a później wybory do Parlamentu Europejskiego, no ale być może to jest taki ciekawy podział właśnie na takie dwa duże bloki wewnętrznie zróżnicowane i wtedy będzie taka odpowiedzialność bardzo dobrze skoncentrowana albo w jednym bloku politycznym, albo w drugim bloku politycznym.
Uprościłem trochę ten przekaz, bo wiadomo, że na przykład Kukiz 15 stara się pomiędzy tymi dwoma wielkimi blokami jednak balansować, prawda? I stara się być niezależnym
bytem. Na niepodległość, pokazać, że jest taka możliwość.
Jest to możliwe nawet w tych bardzo spolaryzowanych.
I wie pan co, panie redaktorze, szanowni państwo, jak się patrzy na historię wyborów parlamentarnych, szczególnie parlamentarnych, bo one są takim odzwierciedleniem sceny politycznej, to jak patrzymy tą scenę, to proszę zauważyć, że zawsze jest miejsce dla takiej partii, nie wiem, czy dobrze ją nazwę, buntu, takiej partii sprzeciwu, partii, która nie idzie głównym nurtem sporu politycznego. Była taką partią partia Janusza Palikota, wcześniej Samoobrona, teraz właśnie Paweł Kukiz. Jest takie miejsce, to faktycznie, proszę zwrócić uwagę, ono jest zawsze na poziomie około 10%. Pytanie jest tylko, czy tak jak Palikot przepadł zaraz po pierwszej kadencji, czy też Kukiz podzieli jego los, czy zbuduje taki ruch właśnie sprzeciwu, buntu, czy innego myślenia o polskiej polityce i ugruntuje swoją pozycję na tym poziomie 10% na wiele lat.
Teraz porozmawiamy o dwóch sprawach, które stanowią oś sporu pomiędzy, umownie mówiąc, tymi dwoma blokami, o których pan wspomniał, nie tylko zresztą teraz, ale wspomina pan w większości wywiadów, których udziela pan polskim mediom. Kwestia konstytucji, inicjatywy referendalnej prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, który ma zamiar w przyszłym roku 11 listopada w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości zapytać nas, Polaków, czy chcemy w ogóle zmieniać konstytucję, a potem przeprowadzić długą debatę narodową o tym, w jaki sposób ją zmienić. W ramach tej, nie wiem, tej debaty, bo debaty to chyba jeszcze nie ma, jest raczej spór, ale zauważyłem jedną interesującą rzecz, o którą chcę w tej chwili pana zapytać. Z jednej strony środowiska lewicowo-liberalne, do których niewątpliwie pan się zalicza, no i ich emanacja, czyli partie polityczne, podnoszą larum, że konstytucja nie może być zmieniona w ogóle. Że nie ma mowy o tym, w szczególności o tym, by to Prawo i Sprawiedliwość zmieniało konstytucję. Mógłbym tutaj kilka cytatów przytoczyć, między innymi, że grzebanie w konstytucji to myśl o zbrodni, oczywiście, przez PiS. Z drugiej strony te same środowiska, chociażby wczoraj w tym studiu przedstawiciel Nowoczesnej, mówił o konieczności na przykład wprowadzenia euro w Polsce. A to przecież wymaga zmiany konstytucji. Więc proszę mi wytłumaczyć, czy konstytucję należy zmienić, należy ją dostosować do czasów, w których żyjemy. Mówiliśmy kilka minut temu o tym, że to bardzo szybko mija, bardzo szybko się zmienia, prawda? Czy też nie, czy uznajemy, że jest to zespół prawd objawionych, które nie podlegają w ogóle dyskusji?
Zawsze warto dyskutować o aktach prawnych i zawsze warto dyskutować o konstytucji. Ja należę do tej grupy polityków, którzy uważają, że spokojna debata na temat konstytucji, ewentualnych zmian w przyszłości, taka debata powinna się odbyć. Co do inicjatywy, bo od tego pan rozpoczął, panie redaktorze, pana prezydenta Andrzeja Dudy. Inicjatywa jest o tyle ciekawa, że jakby daje dzisiaj pretekst do poważnej debaty, natomiast groźna, dlatego że prezydent moim zdaniem, i to jest niebezpieczne, odwrócił tak naprawdę moim zdaniem całą tą dyskusję, mówiąc, zapytam najpierw Polki i Polaków, a potem tak naprawdę będziemy dyskutować. Nie, no to ja bym wolał odwrotnie. Znaczy, jeżeli chcemy w ogóle rozmawiać o konstytucji i zrobić przegląd przepisów konstytucji, a przypominam, że ma już ona swoje lata, pokazała, że potrafi bronić demokracji, pokazała, że w trudnych chwilach, przypominam choćby katastrofę smoleńską, gdzie dla nas wszystkich to było naprawdę olbrzymi cios, to konstytucja tak naprawdę wywiązała się, tak, i pokazała, że struktury państwa działają. To jeżeli mamy o tej konstytucji rozmawiać, to ja bym, gdybym był prezydentem, albo gdybym mógł doradzić prezydentowi, zrobiłbym odwrotnie. Najpierw rozpocząłbym poważną dyskusję. Zaprosiłbym do Pałacu Prezydenckiego, jeżeli prezydent ma być tą osobą, która rozpoczyna tą dyskusję, zaprosiłbym do Pałacu Prezydenckiego byłych prezydentów, byłych premierów, najważniejszych ministrów konstytucyjnych i na przykład odpytał ich, gdzie tak naprawdę według ich stanu wiedzy i doświadczenia były zgrzyty, może by wprowadzić jakieś poprawki, co oni ze swojej tak naprawdę strony widzą tak z tego praktycznego punktu widzenia funkcjonowania konstytucji, jakie oni widzą zmiany. Zapytałbym prawników oczywiście, konstytucjonalistów, którzy bacznie przyglądają się scenie politycznej, ale nie tylko, ale też funkcjonowaniu prawa w Polsce, co oni tak naprawdę by zmienili. Przeprowadziłbym bardzo poważną, ogólnopolską debatę, bo przecież, panie redaktorze, pan wie, mój okręg wyborczy składa się w większości z małych miejscowości i miasteczek i wsi. I tam, żeby ludzie zrozumieli istotę zmiany, która jest, czy która ma nastąpić w konstytucji, oni muszą być dobrze poinformowani, co te zmiany będą wprowadzały. Poważna narodowa debata, poważna ogólnopolska debata z udziałem partii politycznych, tych parlamentarnych i pozaparlamentarnych, ekspertów, ludzi doświadczonych, ludzi, którzy pod tą konstytucją sprawowali najważniejsze funkcje w państwie, to by było tak naprawdę bardzo ciekawe. I po kilku latach takiej poważnej
ale
dyskusji
wydaje mi się, że dokładnie to prezydent Polakom stara się przekazać i poprzez
najpierw zapytamy, a potem będziemy dyskutowali. No to
Od momentu, kiedy prezydent zgłosił możliwość przeprowadzenia referendum na temat nie tego, jakie zmiany wprowadzić w konstytucji, czy zmieniać konstytucję, takie ma być referendum, od tego momentu prezydent i kancelaria daje bardzo wyraźne sygnały, że do tej chwili, kiedy ewentualnie referendum się odbędzie, bo to też jeszcze kwestia jest ze znakiem zapytania, będziemy na ten temat dyskutowali, a potem ta, rozumiem, dyskusja będzie odbywała się z udziałem już nie tylko Polaków, o których prezydent wspomina, czyli tak zwanych zwykłych obywateli, a również specjalistów. Także jest to chyba proces, który się po prostu rozpoczął, bo nawet dzisiejsza rozmowa jest dowodem na to, że, no, że staramy się przynajmniej o tym dyskutować w przestrzeni publicznej. Jeszcze druga też kwestia, do której chciałbym się odnieść. Wielu polityków mówi również o tym, że niestety konstytucja nie zdała egzaminu w bardzo ważnych momentach. Powoduje chaos konstytucyjny, wzajemne blokowanie się różnego rodzaju ośrodków władzy, a w szczególności w kontekście prawa unijnego, polska ustawa zasadnicza jest bezbronna. To też podnoszą prawnicy.
Tak, panie redaktorze, ale mają prawo, znaczy, żeby była jasność, politycy, Polki, Polacy mają prawo podnosić swoje zastrzeżenia do obecnej konstytucji, bo przecież żyjemy w wolnym kraju i możemy oceniać również konstytucję. To, tak jak pan powiedział na początku, to nie jest coś dane raz na zawsze. Ale ja się boję jednej rzeczy, że dzisiaj przy polaryzacji sceny politycznej, no, inicjatywa prezydenta może stać się, i dla niego to może być bardzo niebezpieczne i dla PiS-u bardzo niebezpieczne, raczej sporem między PiS-em a resztą świata, a nie dyskusją o konstytucji.
No tutaj ta linia podziału przebiega nieco inaczej, dlatego że wśród tych, którzy chcą konstytucję zmienić, a być może napisać na nowo, również jest środowisko związane z Kukizem. To mówią ci politycy na głos wszędzie.
Dlatego rekomenduję jednak naprawdę dużą rozwagę w sprawie konstytucji. To jest jednak najważniejszy akt prawny, który obowiązuje w Polsce. To jest coś, do czego się odnosimy, choćby głosując w Sejmie czy w Senacie. Jeżeli ona, mówię o tej dyskusji, ma być naprawdę poważna i ma być przeprowadzona tak, aby wszyscy, bez względu na to, gdzie mieszkają, w którym miejscu swojego życia są, zrozumieli, o co chodzi w tej debacie i mogli się rzetelnie w referendum wypowiedzieć, to najpierw ta dyskusja musi być naprawdę przeprowadzona w sposób nawet emocjonalny. Niech ona będzie emocjonalna. Tutaj naprawdę emocje nic złego nie będą czyniły. Ale niech ona będzie przygotowana profesjonalnie, a nie będzie tylko kalkulacją polityczną. Bo ja mam wrażenie, graniczące z pewnością, że jednak jest tu jakaś kalkulacja polityczna. Ale gdyby na przykład taką debatę rozpocząć od spotkania z byłymi prezydentami i zapytać ich wprost, panowie, co się wydarzyło tak naprawdę pod waszymi rządami? Gdyby zapytać byłych premierów, gdyby zapytać ministrów sprawiedliwości, obrony narodowej, spraw zagranicznych, bo wspomniał pan o Unii Europejskiej, tak, i o naszych relacjach Polska a struktury Unii Europejskiej. Zapytać ich, co się wydarzyło według nich dobrego, a co złego, co oni by poprawili. Gdyby polskie radio, polska telewizja, TVN, Polsat, wszystkie stacje telewizyjne, Superstacja, o której pan wspomniał o moim wywiadzie, przeprowadziły taką właśnie serię dyskusji, tak jak to się działo, kiedy rozmawialiśmy o przystąpieniu do NATO, to kiedy rozmawialiśmy o przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polki i Polacy byli wtedy świadomi tej decyzji, idąc do referendum, wiedzieli dokładnie tak naprawdę, co jest po drugiej stronie, kiedy oni już podejmą tą decyzję. Dziś, panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, gdybyśmy nawet we dwójkę spotkali się pan i ja, a mamy dosyć dużą wiedzę na temat aktów prawnych, gdybyśmy chwilę porozmawiali o konstytucji, okazałoby się, że ta wiedza jest niewystarczająca do tego, żeby podejmować świadome decyzje. Więc żeby te decyzje świadomie zostały podjęte przez Polki i Polaków, taka debata musi się odbyć i to nie przez rok, bo to jest za krótki czas, tylko o wiele, wiele dłużej. Ona musi się odbywać w Sejmie, w Senacie, ona musi się odbywać na spotkaniach, w specjalnych klubach, w szkołach. Proszę bardzo, dyskutujmy, pomyślmy o takim planie. Nie róbmy tego na szybcika.
Dobrze, a teraz konkretna i szybka odpowiedź, panie senatorze. Czy 11 dzień listopada to jest dobry termin i czy w związku z tym należałoby wydłużyć kadencję samorządów, załóżmy o pół roku? Czy to jest pomysł chybiony?
Ale do czego pan zmierza?
11 listopada, tak. 11 listopada, czy przeprowadzić referendum konstytucyjne i w związku z tym, bo to budzi też wątpliwości, czy w momencie, kiedy takie referendum i pytania referendalne by się w tym dniu pojawiły, czy przeprowadzać na przykład w tym samym dniu albo w tym samym okresie wybory samorządowe, czy też, tak jak niektórzy już to sugerują, skrócić albo przedłużyć kadencję samorządów.
Znaczy, ja bym w ogóle nie łączył debaty o konstytucji z
ale pytanie referendalne jest finałem wstępnej rozmowy, więc pytanie, czy
referendum można przeprowadzić w każdej innej dacie. No, można, znaczy ja proponowałbym, żeby za rok jednak nie przeprowadzać żadnego referendum, bo powiedziałem to już tutaj u pana w studio i powtórzę jeszcze raz, to jest za szybko. Po drugie, no, 11 listopada jest świętem narodowym i też nie łączyłbym go z aktami wyborczymi, dlatego, że to jest coś, co jest...
Ale czy referendum jest aktem wyborczym?
Znaczy, no jest decyzją polityczną jednak, do której my się zobowiązujemy jako ci, którzy wrzucamy kartkę do urny. No, wie pan, znaczy jeszcze co do referendum poprowadziłbym tą dyskusję, natomiast za rok, no to jest za wcześnie, absolutnie za wcześnie. To jest, będzie kadłubkowa dyskusja, bardzo krótka, bardzo...
No ale wczoraj orędzie prezydenta pan zapewne oglądał.
Odczytałem.
Dobrze, więc odczytał pan, no i taka propozycja padła.
No ale, panie redaktorze, powtarzam jeszcze raz, mój pogląd na tą sprawę, jeżeli chodzi o zmianę konstytucji, o referendum, za rok jest za szybko.
Okej.
Dlatego, że ja rozumiem datę, tak, że to jest okrągła rocznica. Ja rozumiem kontekst. Tylko mówię, ja się boję, że to jest jednak akt polityczny, raczej niebezpieczny dla samego prezydenta, przypominam, niż i PiS-u, niż nawet dla nas, opozycji. Natomiast rok jest za wcześnie. Nie ma całego kalendarza i całej tej dyskusji przeprowadzonej. I proszę pamiętać jeszcze, co jest najważniejsze, PiS dziś nie ma większości do przeprowadzenia zmian w konstytucji.
Teraz druga kwestia, która jest osią sporu tych dwóch wspomnianych wielkich obozów.
Blok polityczny.
Czyli imigranci, uchodźcy, przybysze z Afryki i ze Bliskiego Wschodu, też dalekiego zresztą. Pan mówi, że sytuacja zmienia się co godzinę i właściwie no, ten nowy azymut może spowodować nawet 20 minut. Na przykład w różnicy oceny pewnych zjawisk czy zdarzeń. No wiadomo, w tym tygodniu kolejne dramatyczne momenty. No niestety z udziałem znowu mieszkańców Pomorza Zachodniego, świętej pamięci, już niestety zginęli Polacy ponownie w zamachu terrorystycznym, tym razem w Manchesterze. Proszę powiedzieć, do którego momentu znowu ten lewicowo-liberalny obóz będzie tłumaczył, tak jak na przykład pan, w tym samym wywiadzie zresztą, że ludzie nie tyle nie chcą uchodźców, ile potrzebują rzetelnego objaśnienia pewnych zjawisk, i dalej będę cytował, kiedy widzą w mediach przekazy z tragicznych zdarzeń formułowane w ten sposób, by generalizować i podsycać nastroje antyuchodźcze, ich strach, choć nieuzasadniony, jest realny. To znaczy, co się jeszcze musi stać, żeby w sensie instytucjonalnym Europa, mam tu na myśli przede wszystkim Unię Europejską, zmieniła sposób czy zasady przyjmowania uchodźców i zmieniła politykę wewnętrzną wobec tych, którzy tu przyjeżdżają? No, uchodźców, imigrantów, przybyszów, to różne kategorie są.
To jest bardzo skomplikowany temat. Ja bym w ogóle rozdzielił, bardzo mało czasu mamy, jak znam tam życie, ale jedno to jest terroryzm, który bardzo trzeba napiętnować i mocno rozdzielić od ludzi, którzy...
Ale nie da się, no właśnie, to jest to zaklęcie, które państwo proponują i w tym momencie muszę panu przerwać. To jest zaklęcie, ponieważ...
Panie redaktorze, czy był pan kiedyś w Stanach Zjednoczonych? Był pan w Stanach Zjednoczonych kiedyś?
Ja byłem na kontynencie północnoamerykańskim, dokładnie w Kanadzie.
No ale w Stanach Zjednoczonych były bardzo mocno krajem, czy są, albo były bardzo mocno doświadczone terroryzmem.
Dobrze, to ja pana...
Zgadza się?
Ja pana,
a jednak ludzie przyjeżdżają.
Właśnie,
tam,
to ja pana zapytam, ilu tak zwanych uchodźców przyjęły w ubiegłym roku jeszcze za prezydentury Baracka Obamy Stany Zjednoczone Ameryki?
Ale...
To ja pana powiem od razu, ani jednego. Ani jednego.
Ale ja nie, ale...
Państwo Izrael również nie przyjmuje i wiele innych też. Nie, mi chodzi o to, że no, pan chce znowu powiedzieć na antenie, że nie ma związku fakt napływu
milionów... Ale nie wie pan, co chce powiedzieć.
Panie proszę.
No właśnie, chciałem
proszę,
powiedzieć,
proszę.
Po pierwsze, przyjeżdżają do Polski i są w naszym kraju na przykład mieszkańcy, czy ludzie, którzy urodzili się, mieszkali w Wietnamie, czy na Ukrainie, tu pracują i tu mieszkają. I nie boimy się ich.
Absolutnie
jako terrorystów,
jest, tak jak
ani morderców. Tak jest. Z drugiej strony jest problem terroryzmu w Europie, który się bardzo mocno nasila. I proszę zwrócić uwagę, i chciałem na to, ten terroryzm wynika trochę, znaczy ma całkowicie inne podłoże. Pierwsze, to są ludzie, którzy, to są dzieci pierwszej tak naprawdę fali emigracji, która przybyła do Europy, którzy tak naprawdę dorastali już w Europie i stali się bardzo łatwą pożywką tak naprawdę dla tych, którzy ich wykorzystali i wykorzystują na co dzień. I są trzy podłoża tego terroryzmu. Pierwsze to to, że ci ludzie, którzy przyjechali, oni zmienili swój status życia na lepszy, wtedy na lepszy, ale ich dzieci, patrząc na swoich rówieśników w szkole, zobaczyli, że są poniżej standardu tak zwanego dobrego, czy dobrego życia. I byli bardzo łatwą pożywką, tak, czy bardzo łatwym celem dla właśnie tych, którzy terroryzm wykorzystują do walki politycznej, nie tylko. Z drugiej strony zmieniła się tak naprawdę na świecie sytuacja. Już nie ma takich tak naprawdę zakładów pracy, które pracowały zmianowo po 8 godzin. Łodzi, gdzie relacje między ludźmi nawiązywały się w sposób naturalny. Była ta taka naturalne, takie przyjmowanie narodowych naszych europejskich cech kulturowych przez tych przybyszy. I trzecia rzecz, mieszkanie, które dziś stało się elementem tak naprawdę inwestycji kapitałowej, spowodowało, że tworzyły się na obrzeżach miast po prostu getta, a w tych gettach właśnie dzieci stawały się, czy młodzi ludzie stawali się bardzo łatwym takim znowuż elementem dla terrorystów. I to jest dzisiaj problem, z którym Europa i nie tylko i świat musi się zmierzyć. I to jest jedna kwestia. I to efekt mamy tego w ostatnich wydarzeniach, które pan na antenie przypomniał. Mamy tego, to co się wydarzyło ostatnio we Francji, w Paryżu, czy w innych miejscach. Czy to, co się stało w Berlinie ostatnio, niedaleko od miasta Szczecin, od naszego województwa, województwa zachodniopomorskiego. I to jest problem, na który my musimy się wszyscy... I tu o tym mówię, że bardzo prosto my uogólniamy i bardzo prosto dajmy się ponieść emocjom. I druga kwestia, i druga kwestia bardzo istotna, to jest to, co dzieje się tak naprawdę, jeżeli chodzi o przyjazd ludzi, którzy uciekają przed wojną, uciekają przed biedą, uciekają przed wyzyskiem, uciekają przed tym, że ktoś chce ich zamordować, zniszczyć i nie daje im godnie żyć. I tu musimy to rozdzielić. I żałuję tylko jednej rzeczy, że taka swobodna dyskusja, taka naprawdę pozbawiona emocji, nie toczy się. Jeżeli dzisiaj nawet Kościół rzymskokatolicki nawołuje do takiej rzetelnej dyskusji, to dziwię się, że wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości w sposób bardzo brutalny...
Ale to bardzo interesujące, że pan regularnie odwołuje się do nauki
nie
Kościoła.
Regularnie.
W tej kwestii regularnie,
ale
panie
ale
senatorze.
Ale wie pan dlaczego?
Natomiast w innych kwestiach pan się nie odnosi. Nie odnosi. Bo na przykład, jeśli chodzi o zapisy ustawy aborcyjnej, do nauki Kościoła katolickiego pan się nie odnosi. Do
ale
słów papieża Franciszka pan się nie odnosi. Życie jest świętym darem Bożym od chwili poczęcia do naturalnej śmierci na przykład. Nie chciałem o tym mówić, ale to pan mnie do tego zmotywował, panie senatorze.
Proszę mówić, bo to pan Jezus zadawał trudne pytania i stawiał polityków.
Nie jest prawdą, to, co pan powiedział, panie senatorze, że większość zamachów albo za zamachami, tak to pan sformułował, stoją dzieci w pierwszym pokoleniu przybyszów do Europy. To nie jest prawda. Większość tych zamachów, jeżeli mielibyśmy więcej czasu, moglibyśmy to zrobić po imieniu i nazwisku, możemy powiedzieć, że przeprowadziły osoby, które do Europy w ciągu ostatnich kilku lat przyjechały wraz w związku z wielką falą emigracji. I na koniec...
Ale na koniec,
bo naprawdę minęło 22 minuty i to specjalnie dla pana, aż tyle czasu poświęcamy. Ja zastanawiam się, czy nie jest to fake, bo naprawdę jesteśmy zarzucani nieprawdopodobną liczbą informacji nie polegających na prawdzie, ale jest to informacja, podam źródło z Twittera Cezarego Gmyza, można to sprawdzić, czyli korespondenta Telewizji Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, w Niemczech. Powołuje się na dzisiejszy Berliner Zeitung. I rzeczywiście jest screen z Berliner Zeitung na jego Twitterze. Proszę sobie wyobrazić następujące zdanie. Ze strony Węgier i Polski w Europie zagraża większe niebezpieczeństwo niż mordercze oddziały Państwa Islamskiego. Koniec cytatu.
Ja nie mogę tego skomentować, bo nie czytałem tego, nie wiem, nie znam kontekstu i sam pan powiedział na początku, czy to nie jest czasami jakoś
tak,
no więc dopóki tego nie zweryfikujemy...
No ale gdyby okazało się to prawdą
No nie gdybajmy, bo naprawdę wtedy byśmy dopiero wywołali burzę i pan by miał problemy, ja bym miał problemy.
Dobrze,
więc,
może pańska należyta ostrożność jest w tym momencie najlepszą radą dla mnie, niech tak zostanie. Senator niezrzeszony był naszym gościem, Grzegorz Napieralski. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Do następnego razu.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.